wspaniały świat.
Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16, to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i porozmawiamy sobie dzisiaj o takim temacie, który jest idealny na wakacje, wbrew pozorom, bo sobie porozmawiamy o turystyce medycznej. Moimi gośćmi są Anna Białk-Wolf, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Anna Jaskiewicz, redaktor naczelna magazynów Aesthetic Expert.
Dzień dobry.
I Przemysław Juzala, lekarz-stomatolog z 20-letnim doświadczeniem.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, zacznijmy od początku. Od kiedy istnieje turystyka medyczna?
Możemy powiedzieć, że od zawsze tak naprawdę, bo ludzie dawno temu już podróżowali po to, żeby wyzdrowieć, dla zdrowia. Właściwie już czasy rzymskie to turystyka medyczna, jakbyśmy tak chcieli troszeczkę zaszaleć.
Nieźle.
Ale to, z czym mamy od niedawna do czynienia, to tak zwaną odwróconą turystyką medyczną. To bo kiedyś było tak, że jeździliśmy do tych państw, które oferują wyższy poziom świadczonych usług. Od niedawna, też bez przesady, od około 20 lat, podróżujemy tam, gdzie usługi są tańsze. I to jest coś, co rzeczywiście zmieniło ten obraz turystyki medycznej, bo my podróżujemy bardzo często nie tylko po to, żeby zrobić coś lepiej, ale też, żeby uzyskać świadczenie medyczne za niższą cenę.
Co, czy byście Państwo coś dodali do tego?
No, może od siebie dodam, że przede wszystkim teraz pacjenci, tak jak Pani wspomniała, patrzą na cenę, na niską cenę, ale też na szybki termin. To jest dla nich najważniejsze.
Na poniedziałek, proszę. Nowe zęby, nowe czoło i jeszcze poszlaki by się przydały.
Dokładnie, dokładnie.
Okej.
Okay. Ja myślę, że tutaj jest tak, że kiedyś przyjeżdżali turyści z poza Polski do Polski, a teraz jest jednak obserwowany trend, że wyjeżdżają Polacy poza Polskę. Także mamy takie
ale
przeciwne.
Też Polacy do Polski, bo jednak cały czas najważniejszą grupą turystów medycznych, którzy przyjeżdżają do Polski, to są Polacy mieszkający poza granicami kraju. Znają język, mają zaufanie do systemu, mieszkają też w miejscach, w których ten system opieki zdrowotnej też nie domaga. To nie
no
jest
ja
tak, że tylko my mamy
takie
problemy.
Z Wielkiej Brytanii, które
problemy.
Do Polski robią sobie jeździć botoks i zęby. Bo jak po pierwsze nie wierzą, że tam jest dobrze robione, poza tym mówią cenowo jest przybicie na rzecz Polski. Więc to jest, wiecie, chytry dwa razy traci.
Czy przy bardzo dobrej jakości.
Dokładnie.
Jednak jaką prezentuje Polska.
Dokładnie. O tej jakości za chwilę porozmawiamy, no ale jest takie przysłowie, chytry dwa razy traci. Jak to się ma do turystyki medycznej? Bo tutaj mówicie, cena. Warunkiem tego, że ludzie się na to decydują, że chcą to robić, jest cena. Czy to się rzeczywiście opłaca?
Ja myślę, że nie tylko cena tutaj. Ja sądzę, że czas jeszcze do tego. Akurat ja mogę się wypowiedzieć na temat stomatologii.
Za chwilę porozmawiamy o tych zębach z Turcji. Za chwilę.
Natomiast właśnie czasowo często jest tak, że pacjenci chcą tu i teraz, natychmiast i ten efekt, żeby był jak najszybciej. Myślę, że większość lekarzy zdroworozsądkowo myśląc, no nie jest w stanie wykonać pod presją pacjenta w takim czasie tak na przykład niektórych rozległych, skomplikowanych zabiegów, no i tym akurat no, po prostu się różni od klinik za granicą, prawda?
Ja dodam ze swojej strony, jeśli chodzi o chirurgię plastyczną, to chcą pacjenci jeszcze w pakiecie dostać tego, czego nie dostaną tutaj u chirurga plastycznego. Aha. Na przykład korekcja nosa, liposukcja, i dodatkowo, powiedzmy, powiększanie piersi.
Jeszcze może powieki, bo teraz wszyscy podobno robią.
Tak, ale co jest najgorsze, i tutaj pan doktor na pewno przytaknie, niestety ten pakiet cały idzie w jednym zabiegu, który nie jest normalnym zabiegiem 2 czy 4-godzinnym. On się czasem rozciąga nawet do 10 godzin.
No właśnie, przejdźmy w takim razie, już mnie pani tutaj zrobiła wprowadzenie. Normalnie, jakbym sobie chciała zrobić czy to zęby, czy to pośladki, to jest zabieg medyczny. Czyli jeżeli potrzebuję znieczulenie, to jest jedno znieczulenie do każdej z tych procedur, tak? Czy ja mówię dobrze teraz?
No, zgadza się, plus
dobrze.
Minus.
Ale jeżeli ja na przykład sobie jadę do kraju X i tam mam powiedziane, że za jednym zamachem po prostu, z poniedziałku na wtorek zrobię sobie pani odsysanie brzucha, pośladki, a jeszcze może biust rzucimy, nosek by się dało, no i te powieki, bo teraz wszyscy robią, i jest jedna sedacja, czyli jest jedna procedura anestezjologiczna do tego pacjenta. Jakie są największe zagrożenia? No bo tam mamy po jednej, bo jakbym chciała to zrobić w Polsce, to by mi powiedzieli, nie, tutaj jedna operacja, tu druga, tu trzecia,
tak,
tu czwarta.
Tak,
tam robią za jednym, że tak powiem, zamachem. Jakie są tego niebezpieczeństwa?
No tutaj może lekarz się wypowie, ja mogę tylko
ogólnikowo
powiedzieć.
Ja nie jestem plastykiem, natomiast myślę sobie, że obciążenie dla organizmu ma znaczenie po prostu.
Mhm. Czym dłuższa, czym dłuższa, to jest wprowadzenie anestezji, to jest wprowadzanie leków anestezjologicznych, także to jest wychłodzenie organizmu i tak dalej.
No to jest to, że, przepraszam, żeby państwo wiedzieli, pacjent musi być znieczulony, żeby mu zrobić konkretne procedury medyczne. Znieczulenie oblicza się do wagi, do wzrostu, do stanu zdrowia i do czasu.
Dokładnie.
I normalnie, jakby się chciało zrobić, nie wiem, moja koleżanka sobie nos robiła, no to mi opowiadała, jak to wyglądało i miała miejscowe i wiadomo, jak to wygląda, tak? Jak, nie wiem, nie robiłam sobie żadnych operacji, ale trochę się naoglądałam, przygotowując się do spotkania z państwem, no i rzeczywiście, to jest tak, że na przykład odsysanie tłuszczu, to jest konkretna, nie wiem, pośladki, to jest konkretna sprawa, jakby to jest pojedyncza anestezja. Natomiast jeżeli leżymy na stole i się kroimy za przeproszeniem jak wieprz, przepraszam za to porównanie, bardzo lubię świnki, no to się okazuje, że ta anestezja musi być rozciągnięta i ten organizm, oglądałam taki film dokumentalny BBC zrobiło o dziewczynie, która się z trudem wybudziła, a potem już jeździła na wózku. A sobie chciała zrobić parę
dokładnie
rzeczy na raz.
Ale tu jest jeszcze jeden problem, jeśli chodzi, tu pan doktor na pewno będzie, miał większą ode mnie wiedzę, ale przede wszystkim te trzy zabiegi to są trzy różne miejsca, obszary operacyjne.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć.
I to jest, dokładnie, i to jest największe obciążenie dla naszego organizmu.
Że ma znaczenie, czy założymy 10, czy 120
Nie tylko operacje plastyczne. Tak. A tutaj musimy pamiętać o wielu innych operacjach, które też są elementem, na który udają się pacjenci poza granicę kraju.
Bo my tak myślimy, że turystyka medyczna, no to głównie to, co powiedziałam. A to, co jeszcze ludzie robią jeździć?
Tak naprawdę wszystko. Zaczynając od onkologii, poprzez operacje neurochirurgiczne, a także ortopedyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o operacje ortopedyczne przykładowo, też nie jestem lekarzem, zaznaczam, bardzo ważne jest, że nie przy wszystkich zabiegach my możemy potem sobie od razu siąść do samolotu. I to jest też taki element, o którym bardzo często zapominamy. Mówiąc o turystyce medycznej, to się zawsze wiąże z podróżą. To się wiąże często z podróżą do innej strefy klimatycznej.
Właśnie, i często się leci innych wiele
chorób.
Godzin.
Tak. I to są też elementy, o których musimy pamiętać. Dlatego ta turystyka medyczna faktycznie bardzo często najprężniej rozwija się pomiędzy państwami sąsiadującymi, właśnie dlatego, że tam dużo tych niebezpieczeństw nie ma. Właśnie związanych ze zmianą strefy klimatycznej. Aczkolwiek o tym też zawsze musimy pamiętać. Turystyka medyczna to też operacja zaćmy. Znowu teraz ostatnio jest dosyć głośno na ten temat, dlatego że zaćma to też turystyka medyczna, która się bardzo mocno rozwija w Polsce w związku z dyrektywą transgraniczną. Rok 2019, kiedy to zostały zniesione limity na zaćmę w Polsce.
No i się zaczęło, tak.
I od razu się skończyła turystyka medyczna do Czech.
No tak.
A tutaj jest to...
Ale ja muszę tutaj pani wejść słowo, bo teraz trzeba odróżnić dwóch różnych pacjentów. Pacjent onkologiczny, ortopedyczny, okulistyczny jest całkowicie innym i ma inne podejście niż pacjent chirurgii plastycznej i stomatologii.
Tak,
ale cały czas mówimy o naszym zdrowiu i cały czas mówimy o medycynie, a o tym czasami zapominamy, że to jednak jest zabieg medyczny, jest to ingerencja w nasze zdrowie.
Jednak pacjenci chirurgii plastycznej bardziej zapominają.
Co innego jest ratowaniem życia swojego, na przykład w walce z nowotworem, prawda? No, bo pojedziemy na koniec świata, no nie oszukujmy się. A co innego jest próba upiększenia się,
Tutaj mamy też zupełnie inny typ zagrożeń.
Wydaje mi się, że to jest troszeczkę dwie różne formy turystyki medycznej wtedy.
To powiedzcie mi w takim razie, co w głowie ma człowiek, który chce sobie zrobić operację plastyczną i na przykład, tak jak już mówimy, nie sprawdzi różnych rzeczy. Może on nie wie, co ma sprawdzić. Co trzeba sprawdzić, zanim się podejmie decyzję o tym, dobrze, mam pieniądze, kładę je na stół, chcę sobie zrobić. I to może być operacja kolana, to może być operacja oka, ale to mogą być nowe pośladki i nowy nosek. Na co trzeba na pewno zwracać uwagę, bo jak też przygotowywałam się do rozmowy z wami, to osoby, które były ofiarami różnych procedur medycznych, generalnie, coś tam było w internecie, jedziemy szluz, proszę bardzo, jeszcze pakiet mi dali i Boże, i mam za darmo przelot, wspaniale. Na co trzeba zwracać uwagę? Podejmuję decyzję, dobra, nie będę tego robił w Polsce, nie będę się patriotką medyczną. Okej, jadę sobie gdzieś. Co w takim razie muszą sprawdzić ci ludzie? Bo mają prawo do tego,
Przede wszystkim wejdę w słowo, żeby ta nasza rozmowa była ciekawsza. Przede wszystkim pacjent musi wyłączyć swoje emocje. Pacjent z mojego sektora zajmuje się...
Medycyny estetyczne.
Tak,
to
medycyny
estetyczne,
chirurgii plastycznej, tak, dokładnie. To są głównie kobiety w większości. My kobiety, no niestety, jesteśmy podatne na promocję, na różnego rodzaju zaczepki.
Aha. No, mama gdzie, to na TikToku czy tak, na Instagramie.
Te panie trafiają zazwyczaj w 90% na grupy facebookowe, gdzie prowadzone są przez administratorów X, którzy nazwijmy ich pośrednikami.
Znaczy tam są naganiacze do tych klinik, słyszałam.
No nie, siostra powiedziała, moja wspólniczka, żebym nie mówiła tego słowa, ale tak, naganiacze.
Ale ja mogę to
tak
powiedzieć,
mówimy,
bo
tak.
Też oglądałam parę materiałów robionych na przykład przez Polsat News czy TVN24, gdzie kobiety robiły sobie zabiegi i one właśnie się dowiedziały o tym z grup w internecie, tak, gdzie byli po prostu miłe panie, a mam tutaj koleżankę, ona prowadzi taką klinikę, puch, 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 lecimy, tak?
To jest właśnie na takiej zasadzie, dobrze pani powiedziała, tam pojawia się nowy pacjent, zazwyczaj nie jest anonimowy, czyli jestem Ania, wpadam, jest moje nazwisko, mój profil, każdy widzi, z kim rozmawia i nagle wokół niego tworzy się rozmowa, dyskusja, ale osób anonimowych. Aha. To jest straszne. Bardzo szybko taki pacjent jest wyprowadzany poza Facebook na prywatne rozmowy i na przykład na WhatsAppa.
No bo
i już ginie, już nie ma, już nie mamy z nim kontaktu. On jest poza kontrolą, on już jest poddany
no dobrze,
tej całej manipulacji.
Dobrze, emocje, ale co poza tym? No dobrze, ja jestem w tych emocjach i już tutaj już mi pokazują, jakoś, bo to są zwykle strony internetowe, no ja już mam jakiś profil, widzę jakieś piękne zdjęcia, palmy, nie wiem, zadowoleni klienci, klientki, wszyscy uśmiechnięci, nowi, gładcy, cudowni, Boże, chcę to. Co powinnam sprawdzić?
Zazwyczaj, od razu powiem, pośrednicy nie mówią, co należy sprawdzić.
No to my musimy im teraz powiedzieć.
Ale może też tak nie demonizujmy, bo też są dobre przykłady na tym rynku osób, które naprawdę zajmują się tą tematyką, są rzetelne, robią to w sposób profesjonalny, takie osoby też są na rynku, więc też nie mówmy,
ale też trzeba wszystkich zweryfikować.
Ale rzeczywiście, że też trzeba to weryfikować i absolutnie trzeba sprawdzić wszystko, odpowiadając na to pytanie, absolutnie wszystko.
Więc
ja się zajmuję tą turystyką medyczną troszeczkę też z innego punktu widzenia i czasami mam przyjemność robić tak zwane badania, zupełnie anonimowe. Miałam też przyjemność rozmawiać, prowadzić wywiady pogłębione z turystami medycznymi, którzy właśnie skorzystali z usług w Turcji. Aha. Byli na przeszczepie włosów. Oni akurat byli bardzo zadowoleni, ale też przestrzegali przed różnymi osobami, które nie sprawdzają kliniki, nie sprawdzają pośrednika, nie sprawdzają efektów, nie sprawdzają, nie czytają umowy, którą mają. To są wszystko elementy,
te
które
umowy
mocno...
są napisane po turecku.
Oczywiście, że nie. Umowę się tutaj podpisuje z tym przewodnikiem, tym naszym opiekunem.
To jest różnie.
To jest zupełnie coś innego.
Ale mówimy o legalnym.
Oczywiście, że tak.
Ja z chęcią pani podeślę pacjentów, ale my mamy zazwyczaj na co dzień styczność z pacjentami, no niestety niezadowolonymi i pacjentami, którzy przeszli właśnie przez Facebook i przez dziwnych pośredników.
No właśnie. Bo...
I to jest naprawdę, ja nie mówię, że wszyscy są tacy, ale no niestety większość pacjentów trafia źle.
Mam takie wrażenie,
trzeba mi powiedzieć, czy większość pacjentów trafia
ja
źle, bo my tego nie
ja
wiemy.
Ja mówię z tych akurat, którzy do nas trafiają.
Pacjenci zadowoleni nie będą szukali
nie
pomocy, nie?
To dobrze, ale tutaj pojawiła się jedna rzecz. Umowa, czyli już wiemy, że jak widzimy, dobra, jesteśmy w tych emocjach, chcemy sobie zrobić, czy to kolano, czy biust, nasza wola. To teraz tak, okej, ograniczyliśmy te emocje, umowa musi być po angielsku albo przetłumaczona na polski, bo tak mi się coś wydaje, że to jest bardzo ważny aspekt całej sprawy też. I że trzeba ją jednak przeczytać.
Myślę, w 2017, chyba 13 lipca, jakoś tak, bo pisałam na ten temat kiedyś artykuł, wyszło rozporządzenie w Ministerstwie Zdrowia, powinna pani chyba o nim wiedzieć. I w tym rozporządzeniu jest cały wykaz, cała lista, w ogóle tam się jakaś agencja tym zajmuje, taka rządowa, która aktualizuje cały czas kliniki i lekarzy, którzy muszą zdobyć certyfikat.
To jest ten właśnie Turcji.
Tak, o Turcji, tak, na razie tak, tylko o Turcji, bo ja wiem, że oczywiście jest turystyka.
Wróćmy do tych umów, bo ja wydaje mi się, że też z tego, co się przygotowywałam, to ta umowa, wypadałoby ją przeczytać. Ja wiem, że ludzie nie za bardzo lubią, ale wypadałoby się zaznajomić z tym i ona musi być w języku, w którym ja to rozumiem. Albo po angielsku, albo może być, musi być przetłumaczona na polski, tak?
Musi być przetłumaczona. W tym rozporządzeniu właśnie jest, akurat mówię, ja się skupiam na Turcji.
Dobrze,
tak,
ale
to,
jeżeli
to ten przykład.
Chcę sobie zrobić kolano, nie wiem, gdzieś tam, to też ona musi być po polsku, tak?
Tak. Musimy zawsze podpisywać umowy, które rozumiemy i to jest chyba taka rzecz nie tylko specyficzna dla turystyki medycznej.
Proszę panią, żeby pani wiedziała, co ludzie podpisują, to dlatego ważne jest to powiedzieć, tak?
Dobrze. Koniecznie. Musimy rozumieć i wiedzieć, co podpisujemy. Musimy zdawać sobie sprawę z ryzyk, które są związane z samą
podróżą. One muszą być
wyliczone
w tej umowie. Ta umowa powinna być bardzo szeroka. żeby musi dokładnie opisywać wszystko, co zostanie zrobione i jakie są ryzyka. I że lekarz musi nas poinformować o wszystkich ryzykach, jakie podejmujemy, kiedy będziemy robić ten zabieg. Co zrobić, kiedy lekarz nie zna języka polskiego, a my z tym angielskim czy jakimś innym też tak trochę słabo.
Też powinniśmy o to troszeczkę wcześniej zadbać. No, funkcjonuje ktoś tak, taki jak konsjerż, tutaj różne nazwy są tych osób, które generalnie towarzyszą w klinice Polakom, którzy nie mówią nawet w żadnym innym obcym języku i po prostu są odpowiedzialne i pilnują wszystkich tych spraw związanych z całą procedurą obsługi i procedurą obsługi całego i turystyki medycznej. Taki opiekun turystyki medycznej, tak? Ale faktycznie znaleźć taką osobę, znaleźć osobę rzetelną, no musimy sprawdzać czyli jeszcze raz sprawdzać. Tak. I jak pani bardzo słusznie
to
mówi.
To jest czas.
Ale w tym emocje. Rozporządzeniu akurat, przepraszam, że ja akurat tak monotematycznie o Turcji, bo akurat, no to akurat Turcja w tym tematyce siedzę od wielu lat i to wszystko obserwujemy. W tym rozporządzeniu właśnie jest. Jeśli chodzi o tłumacza, my musimy mieć pewność w takiej klinice, a jeśli ona ma certyfikat i jest na tej liście tej agencji rządowej, to na pewno będziemy mieli tłumacza, który ma też wykształcenie medyczne. Dobrze. Bo nazewnictwo medyczne Szanowny w danym panie. Kraju też jest, można źle przetłumaczyć.
Tylko jest jedna rzecz. Ja nie wiem, ile osób, także ze słuchaczy tej audycji, już się pani uśmiecha, będzie się sprawdzało na stronach rządowych.
Właśnie.
No, bo tutaj w tych emocjach, o których mówimy, mamy fajny pakiecik, tutaj się zaoszczędzi, fantastycznie, no to w tej cenie to sobie może jeszcze, nie wiem, coś tam strzyknę, zrobię. Tak. Ludzie tak myślą, tak? No, ale dobrze, mówimy im, gasimy emocje, sprawdzamy umowę, umowa musi być po polsku, albo ktoś powinien nam ją przetłumaczyć, musimy dokładnie mieć opisany cały zabieg.
Tak.
Dobrze. Teraz, co musi być, jakby jedziemy sobie robić coś za granicę. Tutaj pani powiedziała o tym samolocie, tak, że to jest podróż, że ludzie sobie nie jadą na wakacje i poleżeć pod palmą, tylko bardzo często mają przylot, bo ja oglądałam relacje polskich celebrytek z tego, jak to robiły, za darmo w barterze, już się tutaj też uśmiechacie, no i one sobie idą od razu, jest jakaś klinika. I u nich, bo nie udawajmy, że jest inaczej. Bardzo duży procent ludzi, ja nie wiem jaki, ale no podejrzewam, że bardzo duży, bierze adresy, sposób zachowania i wszystko inne przez konta celebryckie, bo celebrytom robią różne tam zabiegi. No i tak, ona sobie jedzie, cała uśmiechnięta, w samolocie, cudownie, wspaniale, idzie do kliniki, kładzie się cudownie, wspaniale, jaki miły pan doktor. Czasami pokazuje tą klinikę, czasami nie za bardzo. I tu już pani podnosi brwi, bo mi się wydaje, że ona nie, widzi, że nie za bardzo, co tam jest do pokazania. No i potem ze szpitala sobie leży jakaś taka opuchnięta troszeczkę, ale jest cudownie, jestem wspaniała, jestem szczęśliwa. No i oni dostają piękny przekaz, a potem ona siedzi w Polsce pod palmą albo u siebie i patrzcie, jaka jestem piękna. No i co wtedy?
No i może celebrytka rzeczywiście trafi na dobrą klinikę, bo nie wszystkie kliniki
są... Ja nie mówię, że wszystkie,
złe, tak, ale większość...
rozmawiamy o turystyce medycznej, która może skończyć się niefajnie.
Która może się nie skończyć fajnie, ale przede wszystkim to, co wcześniej powiedziałam, pacjenci chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, stomatologii patrzą przede wszystkim na cenę.
I czy on mi to zrobi w shopie po prostu gdzieś
nie,
tam na
nie,
polu?
Nie, to na 100% płacimy za procedurę, ale kiedy procedura się kończy, my nie płacimy już później za obsługę po.
A lekarz jest za granicą, ja jestem w Polsce, a tu mi się dzieją
dlatego
różne dziwne
rzeczy. Dlatego pacjenci trafiają po zabiegu prosto do
takie
hotelu.
Takie stare powiedzenie, nie wszystko złoto, co się świeci.
Dokładnie.
Po prostu, takie po prostu zdroworozsądkowe podejście. A jeśli coś jest za piękne, to naprawdę nie jest prawdziwe. No, to jest pierwsza rzecz.
Stomatologia też się wiąże przecież nie z jedną wizytą
z jedną
i czasami
wizytą,
trzeba...
Z rehabilitacją
no chyba wszystkie
dużo,
procedury.
No dobrze.
Także tutaj to...
Czy mamy jakieś hity w ogóle w turystyce medycznej? Co jest największym hitem ostatnich lat? Ale może najpierw zacznijmy od dentysty. Co się robi? Co robią?
No tureckie zęby. Pewnie.
Tureckie zęby.
Białe, nienaturalnie białe.
Białe kafelki.
Białe kafelki, nienaturalnego kształtu.
Aha.
Niedopasowane jedne do drugich, no bo przecież po co?
Aha.
Z materiałów... powiedzmy średnio wiadomego pochodzenia. Ja mówię o tych, znaczy tak, ja przede wszystkim nie będę mówił o dobrych rzeczach, bo na pewno jest mnóstwo klinik w Turcji, mnóstwo lekarzy, które robią cudowne, piękne prace. I absolutnie nie zgodziliby się i na pewno nie zgodziliby się na zrobienie czegoś w tydzień, bo po prostu wiedzą, że zaszkodziliby pacjenta.
Ja myślę, że może rzućmy liczbami.
No, właśnie.
2 miliony tak, to Turcja deklaruje, że rocznie obsługuje 2 miliony turystów medycznych. Co ja myślę o liczbach, to jeszcze może będę miała okazję opowiedzieć.
Ale 2 miliony to jest naprawdę.
Ale to jest coś, co oni deklarują, tak? Jeżeli 2 miliony turystów medycznych przyjeżdża, to z czystej statystyki wynika, że ileś osób, no coś musi pójść nie tak. To jest zdrowie, to są procedury, zawsze jest ryzyko, tak? Teraz pytanie, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że to byłoby bardzo ciekawe znaleźć odpowiedź na pytanie, ilu z tych turystów medycznych, z tych 2 milionów jest dobrze obsłużonych i zadowolonych, a ilu nie. Bo niestety, ale media mają to do siebie, że my wiemy o tych złych przypadkach.
Tak, oczywiście.
My wiemy o tych, ja ich absolutnie nie chcę bronić, tak? Tylko chciałabym zauważyć, że my pewnie szybciej kupujemy to, co jest złe. No tak funkcjonuje nasz świat. Tak, i o tych rzeczach wiemy. Też się czasami zastanawiamy, czy tutaj nie mamy do czynienia z dosyć tak zwanym tym czarnym PR-em. No tak. Że ta Turcja tak bardzo podkrada pacjentów.
Ale też
Czechom,
Azja.
Węgrom, bardzo wielu przecież tutaj potentaci turystyki medycznej 20 lat temu to były zupełnie inne państwa. Na ile te państwa tutaj troszeczkę nie promują tych złych przypadków.
No bo też musimy
Turcji,
pamiętać, że to jest biznes.
To jest
ogromny biznes. I tutaj można się dopuszczać przeróżnych praktyk, dlatego tym bardziej, powtarzam, trzeba sprawdzać wszystko i weryfikować. I jak mamy jeden artykuł w gazecie o tym, że komuś tureckie zęby wypadły albo coś tam się stało, no to sprawdźmy, gdzie to, gdzie to się stało, gdzie to było.
I sprawdźmy, ilu wypadły polskie zęby, bo tak, to też się zdarza.
To
bo
nie to o to niestety. Chodzi zupełnie, tylko, bo ja patrzę na to pod innym kątem. Ja patrzę na to wszystko pod kątem technicznym. I powiem tak, opiłowanie zdrowego zęba jest czymś takim, jakby pani przyszła, wycięliby pani niezdrowy wyrostek, łącznie z jelitem, żołądkiem i jeszcze połową płuca. Tym jest opiłowanie zdrowego zęba.
Ja sobie
zęba.
To właśnie teraz zwizualizowałam.
Naprawdę, bo to jest, nie mówię o zębach chorych. Nie mówię o zębach, które już są po przejściach i które już mają prace protetyczne, korony. Ja nie mówię o tym, ja mówię o tym, co widziałem w internecie, czyli o zdrowych zębach, może niedokładnie poukładanych jak trzeba, może przebarwionych, okej. Ale mówię o takich zębach, które są piłowane, no w, ja wiem, w 50% przynajmniej. To jest coś takiego, dobrze, o czym powiedziałem. I teraz zastanówmy się, do jakiego chirurga pójdziemy.
Dobrze, porozmawiajmy o tych tureckich zębach. Bo to będzie, to jest hit, jak się też wejdzie do mediów mainstreamowych. Ja wiem, że ty masz takich pacjentów, których leczysz po tym, co im zrobiono źle za granicą. Niekoniecznie w Turcji, bo te tureckie zęby to jest takie hasło.
To jest takie hasło, bo tylko tak naprawdę chodzi o
dobrze.
Leczenie.
I teraz tak, na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli jednak się zdecydujesz i jedziesz gdzieś robić sobie właśnie a to korony, a to implanty, no to są poważne zabiegi medyczne. Na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli już się uparłeś, że w Polsce nie będziesz robić, bo tu nie wiem, nie chcę, zdzierają, nie mam pieniędzy, pewnie, a tam mam, to jest mojego wola, tak? To na co trzeba
Myślę,
zwracać uwagę?
Myślę, że warto sprawdzić, jak tylko możemy po prostu to miejsce, czy ono jest jakiś czas na rynku, nie wiem, czy lekarze mają odpowiednie certyfikaty i należą do powiedzmy jakichś stowarzyszeń certyfikowanych.
Ale pani Ania mi powiedziała, zanim weszliśmy do studia, że niektórzy lekarze i że nie masa klinik w Turcji ma certyfikaty z datą ważności i bardzo dużo lekarzy już ma te certyfikaty po dacie ważności.
Weryfikować,
nie wiem, na jakich szkoleniach dani lekarze byli, jakimi systemami implantologicznymi pracują, bo jeśli są to systemy, nie ma tego aż tak dużo naprawdę, jeśli są to systemy światowe, europejskie, to nie będzie z tym problemu nawet w Polsce, natomiast zdarzyło mi się tak, że pacjenci prosili o pomoc, ja nie byłem w stanie im pomóc, ponieważ nie mogłem dotrzeć do danej firmy implantologicznej z tego względu, że to jest firma jakaś rosyjska, czy Bóg wie jaka, i nie mamy szansy na dotarcie do tego typu później firm.
No bo...
Także tego rzeczy bym sprawdzał też pod kątem takim czysto technicznym.
To
tak
znaczy...
naprawdę. To co powiedziałem, patrzeć, pytałbym się o firmy i o materiały, na jakich dana klinika pracuje. Możemy zadać takie pytanie mailem, to nie jest duży problem. Możemy je sprawdzić później w internecie chociażby.
A jak ktoś na przykład powie, że patrzę oczywiście, na materiały, na firmę, ale na to, że będzie to zabieg jednodniowy. Gdzie nikt mi nie sprawdzi wcześniej, jaki mam stan zębów, z jakim przyjadę, wiadomo, że...
Nie zrobi mi odlewu, nie zrobi całej masy rzeczy, która jest poprzedza w ogóle na przykład założenie korony.
Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to jeszcze, no nie wiem, można spróbować skonsultować z lekarzem w Polsce, powiem tak, ja miałem wielu pacjentów...
Ale on tam jedzie po to, że on się nie chce konsultować z lekarzem w Polsce.
Tak, bo chcesz wykonać zabieg taniej, ale to jest chyba też jeden z aspektów, który musimy poruszyć. Taniej to znaczy... co ja dostanę za tą ofertę.
No właśnie.
Bo to akurat przecież tutaj główny motyw wyjazdów jest cena. Ale bardzo często te ceny tutaj są nie do końca podane w sposób, który umożliwia porównanie.
To znaczy?
Może pan doktor się wypowie. Implant implantowi nie jest równy.
Nie jest
mamy
równy.
Implanty Mercedesy, mamy implanty Fiaty.
Tak, a mamy tak. jeszcze podróbki
Fiata. Tam jest przede wszystkim używany tlenek cyrkonu, który jest materiałem najtańszym tak naprawdę w stomatologii. Bardzo często z Chin sprowadzany w olbrzymich ilościach. On nie musi przechodzić tych certyfikatów europejskich, czyli po prostu od razu cena...
Czyli przepraszam, chcesz powiedzieć, że tam istnieje pewne niebezpieczeństwo, że ktoś mi wsadza w dziąsło coś, co...
Co nie,
nie
do końca
jest
ma,
zweryfikowane.
Tak mi się wydaje, weryfikację.
Nie wiadomo
tego
skąd
nie
jest.
Nie wiem tak naprawdę.
Dlatego trzeba o to pytać.
Trzeba o to pytać przede wszystkim. Mhm. No my naprawdę tutaj w Polsce, jeśli ktoś pracuje, no to czerpiemy ze sklepów polskich, które znowu, to naprawdę są obłożone mnóstwami
no
obostrzeń, prawda?
Więc wiemy,
także
że nie
te
można...
materiały stosowane u człowieka, no muszą być najwyższej jakości. One naprawdę muszą spełniać wszystkie wyśrubowane normy. Myślę sobie, że tam tak nie jest, bo każdy, kto ma AliExpress, czy kto temu, etc., może wejść sobie, poszukać,
po
pogooglować
internet i
paczkomat patrzy. Tak, dokładnie.
Dobrze. Jakiego miałeś najgorszego pacjenta? Takiego, no, że ręce ci opadły po prostu do ziemi.
Pana, który pojechał na urlop, nie z takim zamiarem, ale został namówiony, wrócił i stukał tylko jednym zębem. Zębem ząb o ząb. W jednym miejscu, w całej buzi. Czyli nie miał styku na, powiedzmy, wszystkich zębach, tylko w jednym, jedynym miejscu.
Czyli chcesz powiedzieć, że on nawet nie pojechał z zamiarem zrobienia sobie zębów, tylko
nie,
przy okazji.
Ale tam przy okazji się udało.
I dał sobie spiłować zęby?
Dał sobie spiłować. Wszystkie.
Jezus
Chyba
Maria.
Już poruszamy jakiś zupełnie inny aspekt naszego współczesnego społeczeństwa.
Znaczy,
to jest rzeczywiście przerażające.
Bo to jest dążenie do jakiegoś, powiedzmy, trendu, które ustalają media społecznościowe, no to
no dobrze,
wiadomo,
ale teraz
nie,
idźmy ale... jeszcze tym tropem. Przepraszam, mhm. Taki człowiek do ciebie przychodzi. On chciał zaoszczędzić też, tak? Bo tam
właśnie,
tanio było.
Właśnie w przypadku tego pana wątpię. Szczerze mówiąc, mówię szczerze, wątpię. Czyli, nie, tam nie było. Chyba to po prostu, nie wiem...
Ja chyba zaraz chwila, naprawdę się przewrócę. Bo,
mówię poważnie, serio. No.
Facet nawet nie chciał zaoszczędzić.
Chyba nie.
Pomyślał sobie, zrobię sobie zęby teraz.
Tak.
Spiłują mi wszystkie.
I myślałam, tak, że my no, kobiety
dobrze,
tak
to, ale teraz
była
na
chęć chyba uzyskania efektu, nie? Tu i teraz.
Jezus
może.
Maria. No. Dobrze, ale idźmy tym tropem, bo to jest bardzo ciekawy trop. Bo tu mamy kogoś, kto nie był wcale taki chytry. Który nie był taki skąpy.
Absolutnie nie.
I teraz,
nie.
Ile on musiał wydać pieniędzy u ciebie, tak pi razy oko, żeby... w miarę normalnie funkcjonować. Powiedzmy to, jakie są koszty?
Znaczy powiem tak, no. Ja może o sumach nie chcę mówić, bo nie jestem przygotowany na ten temat, natomiast koszty
dobra,
zdrowotne
jeden
są...
No.
Nie, koszty zdrowotne są, jak to mówią Czesi, tose nevrati. Nie ma, to są rzeczy
leczenie
bezcenne.
Leczenie powikłań jest zawsze droższe.
To jest raz, ale dwa, niektórych powikłań nie da się wyleczyć.
Dobrze, ile go leczyłeś? Jak długo?
Nie no, leczę cały czas.
A jak
już,
długo już...
Ile? Półtora roku gdzieś koło.
To były tylko jedne wakacje, na których stwierdził, że zrobię sobie zęby. Ludzie, gdzie wy macie w ogóle głowy?
No, nie, chodzi tutaj chyba o to, że po prostu research, bo wydaje mi się, że gdyby trafił do dobrego miejsca...
To by tego nie było.
Tak, to nie byłoby powikłań. Tak mi się wydaje, że tutaj chodzi o
A najczęstsze powikłania jakie są? Bo te zęby to jest hit. Naprawdę, ja też znam ludzi, którzy sobie robią, więc jakie są najczęstsze powikłania, które się pojawiają? Pojawiają się ten jakiś słynny bonding Heisera, jakieś takie przeróżne historie, które gdzieś tam krążą, to są takie hasła.
Najczęstsze to jest obumarcie zęba, no po takim szlifowaniu to jest niemożliwe, żeby ząb nie obumarł, bo to jest...
Czyli tracisz ząb.
Tracisz, znaczy żywotność tego zęba, powiedzmy. No potrzebne jest nam leczenie kanałowe, czyli ten ząb już nie będzie w 100% takim silnym zębem, jak był. Poza tym, no różnego rodzaju zapalenia przyzębia, czyli zapalenia dziąseł wokół tych zębów, no to jest makabra wtedy.
I to jest efekt materiałów, czy tego, że to jest robione szybko?
I jednego, wydaje mi się, i drugiego. Szybko, niedokładnie, no...
Brak przygotowania.
Braku przygotowania. Mhm. Bardzo często są to pacjenci nieprzygotowani do zabiegu, chociażby pod względem higieny zwykłej. Naprawdę.
Znaczy, chcesz mi
zdjęcia kamienia, odczekania tygodnia czasu, żeby te dziąsła doszły do siebie po zdjęciu kamienia, żeby wyleczyły się i dopiero przystąpienia
znaczy to,
do pracy.
Bo jak się
o
w Polsce się coś robi, to jest higienizacja, sprawdzają
tak,
ci, robią
oczywiście.
Ci rentgen, wszystkie rzeczy wiem, bo robiłam. W związku z tym, i to trwa. To trwa
to,
czasami parę
no, musi
miesięcy.
Trwać, bo to po prostu no, nie
a
ma
tam
innej szansy.
Przyjeżdżasz z lotniska, pani się kładzie i pani robimy. Dobrze.
Szybko.
Wiemy, że są zęby, a w tej turystyce medycznej, nie do końca estetycznej, co jest takim totalnym hitem, co ludzie bardzo często robią? Najczęściej.
Przeszczepy włosów to jest ten element, który teraz, jak już jesteśmy w tej Turcji, jak najbardziej jest istotny. Tylko pytanie, czy my powinniśmy mówić o liczbach tych turystów, czy o tych przypadkach, które rzeczywiście się pojawiają. Ja już wspomniałam o ortopedii w naszym kraju, która też całkiem dobrze się ma, ale też, że Polacy wyjeżdżają na różnego rodzaju zabiegi. Tu często też turystyka aborcyjna jest wrzucana do tego worka turystyki medycznej. To jest też pytanie o liczby. Jakie są te liczby? Jak to zbadać? To jest niezwykle trudny temat do zbadania, dlatego, że ci turyści przecież nie chcą się do tego przyznać, że sobie coś robili. Po wakacjach przyjeżdżamy tacy piękni, prawda?
No włosy mi wyrosły, na słońcu siedziałam.
Tak, zwłaszcza zadowolenie pacjenci nigdy nie przyjadą.
Bo myślę, że my się nie dowiadujemy o tych zadowolonych, bo oni już są zrobieni, jest super. My się dowiadujemy o tych, którym coś nie wyszło, prawda?
Dokładnie.
A co sobie Polacy jeżdżą najczęściej leczyć?
Onkologia to jest ten element, który rzeczywiście widzimy, że bardzo często się pojawia.
Jakie kraje dominują?
Niemcy.
Okay.
Dosyć mocno, ale też Izrael swego czasu był dosyć mocny, silny. I tak naprawdę to są...
Oni mają te różne nowatorskie metody tam, tak.
Ale do nas też nadal przyjeżdżają pacjenci z zagranicy. To nie jest tak, że ten rynek jakoś zniknął.
Bo ja bym chciała teraz zapytać was, bo wiecie, ja mam te dwie koleżanki, które sobie przyjeżdżają wszystko robić w Polsce. Nie będą sobie. Mam koleżankę ze Szwecji, która też sobie jeździ, mamę ciągnie regularnie i tutaj wszystkie badania robi w Polsce. Co sobie ludzie z zagranicy, czy to Polacy, czy nie, robią tutaj?
Wszystko. Diagnostyka to jest też bardzo ważny element.
Ja słyszałam, że badania, że w ogóle poziom diagnostyki mamy bardzo wysoki, że sobie bardzo sobie to chwalą mieszkańcy Unii Europejskiej i przyjeżdżają.
To jest w ogóle bardzo ciekawy produkt, ta diagnostyka, prawda? Bo przyjeżdżamy do pięknego miejsca, przyjeżdżamy na wakacje, a przy okazji sobie różne rzeczy robimy nie w warunkach szpitalnych. Też dlatego ten element i taka nowa koncepcja MedHoteli jest dosyć silna.
I to w Polsce jest tego jest coraz więcej.
Absolutnie też mamy bardzo szeroką ofertę. My też nie przyjeżdżamy tylko i wyłącznie do kliniki, ale my przyjeżdżamy też do miejsca, miejsca, które jest zdrowe, które jest przyjazne. To dlatego te nasze o ptakach wspominałyśmy wcześniej, to też może być w końcu w przyszłości element turystyki medycznej, a więc wszystkie elementy, które są związane ze zdrowiem. Też chodzenie do lasu, też korzystanie z parków, które my lubimy nazywać parkami zdrowia, bo my jeszcze uzdrowiska mamy.
No i tak, nasze uzdrowiska są słynne na cały świat tak naprawdę. Mamy takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają z całego świata i mam tutaj relacje znajomych z zeszłego roku, którzy myśleli, a nikt nie jeździ, a potem się okazało, że wszystkie języki świata słyszeli i że w ogóle prawie nie było Polaków i że każdy sobie coś tam robił, masował, smarował i byli zachwyceni. My tego trochę nie doceniamy. Z czego to wynika? Bo ja mam takie też wrażenie, że my trochę nie doceniamy stanu polskiej służby zdrowia. Od tej strony, że musi przyjechać za przeproszeniem jakiś zagraniczny i powiedzieć, nie no, słuchajcie, wy macie świetnych okulistów, dentystów, nie wiem, robicie świetne rzeczy. Z czego to wynika? Bo to ja nie wiem, czy to jest tylko kwestia ceny, bo jak mi tutaj mówisz o tym panu, co sobie pojechał i wcale nie chciał zaoszczędzić, to troszkę mi ręce opadają, ale też znam osoby, które wolą sobie zrobić tam, bo co? No bo w Polsce, skąd nas się wzięło ta niewiara w to, że my u nas potrafią to zrobić też dobrze?
Nie doceniamy rzeczy tanich i nie doceniamy rzeczy, które dostajemy w ramach jakiegoś pakietu, a fakt, że usługi uzdrowiskowe i lecznictwo uzdrowiskowe jest finansowane w Polsce, wiadomo, że to nie jest aż takie proste to dostać, mamy pewne ograniczenia, ale jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest naprawdę wyjątkiem na skalę europejską. To nie jest takie normalne. Litwini nam bardzo zazdroszczą, że w ogóle mamy taką możliwość. Czy my to doceniamy?
Amerykanie nam zazdroszczą, gdzie nie ma w ogóle NFZ-u, tak? Więc tak.
To nie tylko tego nam zazdroszczą.
A te nasze uzdrowiska rzeczywiście oferują coś niesamowitego, bo przede wszystkim profilaktykę, to na co powinniśmy w tym momencie absolutnie postawić i to jest rzecz, której Polacy niestety nie doceniają. My bardzo często te uzdrowiska utożsamiamy z serialami, o których nie będziemy mówić.
Te termy w ciechocinku i tam sobie
A to jest coś, co rzeczywiście powinniśmy zmienić. Tak 40 lat to jest ostatni moment, żeby zacząć jeździć do uzdrowiska.
Także już jest. Dobra, kto ze słuchaczy ma 40 lat? Zapisywać się do uzdrowiska.
Oczywiście.
Nie, no moja znajoma pojechała do Ciechocinka rok temu i pamiętam, jak wysyłała mi zdjęcia i mówi, fantastyczne, dlaczego ja tego nie odkryłam wcześniej? I że po prostu wróciła jak młoda bogini i po prostu, no dlaczego, jakby co się dzieje, dlaczego my nie potrafimy zrozumieć, że my tu mamy też fajne rzeczy i nie musimy koniecznie jechać do obcego kraju z ryzykiem tego, że dostaniemy jakąś dziwną umowę, bo oczywiście jej nie przeczytamy, w jakimś nie wiadomo, gdzie będziemy mieli robione te zabiegi, tak się zdarza, wiemy o tym, potem szybko będziemy wracać do hotelu albo od razu do Polski, czyli mamy dość męczącą w ogóle podróż, no a potem siedzimy w domu i nagle coś nam tu odpada, coś nam nie styka, coś nam nie stuka.
A może myślę, to po prostu, że... przepraszam, no, proszę, weszłam w słowo. Może to nasza polska mentalność. Właśnie. Ja też jestem od 26 lat jedną nogą, mieszkam w kolonii w Niemczech. I widzę, jak my Polacy, ja dopiero to zobaczyłam, mieszkając za granicą, jak my nie doceniamy kompletnie niczego. Dopiero jak stąd wyjedziemy. Oczywiście też byłam pacjentką, też uprawiałam turystykę medyczną.
Od razu się przyjęło.
A do dentysty, do znajomych, nawet do ginekologów, tak, bo ja pochodzę z przygranicznego,
no tak,
z przygranicznej miejscowości, także no, niestety,
in vitro to też taki element turystyki medycznej, o którym nie wspomnieliśmy, to jest o tyle ciekawy element, że nie wszędzie są te same procedury samego zabiegu i przygotowania do zabiegu i są pewne elementy, które są dozwolone w niektórych państwach, a są elementy, które są niedozwolone w określonych
państwach. Ale porozmawiamy w takim razie, bo generalnie z tym in vitro w ogóle w Polsce wiadomo, co się dzieje co jakiś czas. Jest ta pula, która idzie przez NFZ, która jest opłacana przez państwo. Gdyby na przykład ktoś chciał zrobić to inną drogą, do jakiego kraju może jechać, powiedzmy?
Może jechać do Czech, może jechać do Słowacji, może jechać do Ukrainy.
I normalnie są legalne procedury, znaczy to wszystko jest na legalu, że tak powiem.
To jest wszystko na legalu, tyle że to jest płatne i obowiązują po prostu inne procedury, które...
A wiemy, jaka liczba kobiet, par decyduje
oczywiście,
się?
Że nie wiemy.
Oczywiście, że nie wiemy.
I nawet jeżeli ktoś powie, to spojrzę i nie uwierzę.
Okay.
Miałam o tych statystykach jeszcze powiedzieć. Rzeczywiście nie mamy żadnych oficjalnych statystyk, tak? Nie mamy. Kiedyś mieliśmy jeszcze taką informację, ile Polaków przyjeżdża do Polski w celach zdrowotnych, ale my nie możemy liczby osób przyjeżdżających do nas w celach zdrowotnych utożsamiać z turystyką medyczną. Nie. Tak? Bo czy ten pobyt w uzdrowisku to już jest turystyka medyczna? Ja tam akurat uważam, że tak, dlatego że tam jest lekarz, tak? Jest procedura medyczna i musimy mieć konsultację medyczną. Czy jednodniowy zabieg to już jest turystyka medyczna? No raczej uważamy, że tak, ale niektórzy uważają, że nie.
Każda ingerencja, dlatego każda procedura nasze ciało, medyczna. Procedura jest
absolutnie się z tym zgadzam.
Nie?
Mówię tylko o tym, że są różne spojrzenia na ten problem, przez co są bardzo różne statystyki i bardzo różne liczby funkcjonują w naszej przestrzeni, które niekoniecznie cokolwiek mają.
A do tego jeszcze mamy szum medialny. Różne historie.
I lubimy duże liczby. I o tym też nie zapominajmy, to kiedyś mi powiedział jeden z osób zajmujących się turystyką medyczną. Ja mówię, czemu ty cytujesz takie polskie liczby zbyt wysokie? Przecież to nie jest prawda. Mówię, Anna, wszyscy kochają wielkie liczby. No i niestety to jest coś, co dosyć mocno psuje ten rynek w tym sensie, że nie mamy do czynienia z rzetelną informacją na temat jego
dlatego
wielkości.
Ja stwierdziłam, że zrobimy ten program, bo ja miałam wrażenie, że my się opieramy głównie na faktach medialnych. Bardzo niewiele rzeczy wiemy naprawdę i teraz po kolei.
To się nauką interesuje.
No, a komu się chce sprawdzać, siedzieć w internecie, jak ja to mam na kliknięcie? No, my jesteśmy też tak skonstruowani, że jesteśmy leniwi i tego typu historie, o których my tu mówimy, te niefajne, bazują także na tym, że chcemy mieć szybko. A jeszcze w dzisiejszych czasach w ogóle ja chcę mieć te nowe pupę, to na wczoraj, jak się da, prawda? Bo ja się śpieszę, bo mam ślub.
Wakacje,
albo,
tak,
mam albo mam komunię. No ja słyszałam o historii wyjazdu przedślubnego, udało się na szczęście wszystko, ale też było szybko i czy się zagoi i czy opuchlizna zejdzie. Tutaj sukienka, a tu puchnie. Wiecie, naprawdę, no, pomyślałam sobie, Jezus, fundować sobie taki horror, kiedy można było to zrobić za miedzą, za przeproszeniem, ulicę dalej. Ale się okazuje, że zrobiono to. No to jest też nasz wybór. Dobrze.
Myśmy mówili coś troszeczkę jeszcze o tej zaćmie. No. Bardzo często pojawia się tutaj aspekt czasu, a to jest dosyć istotne, bo mówiąc o turystyce medycznej i o czasie, my nie mówimy tylko o czasie trwania zabiegu, ale też czasie oczekiwania na zabieg. A to są jednak dwie różne rzeczy i ta zaćma to akurat można było to zrobić w Polsce, nie ma problemu, ale trzeba było czekać 3 lata. To dlatego osoby wyjeżdżały i w ramach dyrektywy transgranicznych uzyskiwały zwrot kosztów leczenia. Bardzo często wyjeżdżamy gdzieś właśnie dlatego, że w Polsce musimy czekać.
Musimy czekać, bo nie tak. To i myślę, że tu nie też chodzi o z tą onkologią i z ortopedią na przykład. Dobrze, na koniec. Zacznijmy może od dentysty. Przemysław Juzalac. Jedno zdanie, które byś powiedział tym, którzy właśnie jadą na wakacje i sobie myślą, nie mówię, że jak ten twój pacjent, ale może byśmy coś połączyli, a potem powiemy rodzinie, że się po prostu wyspaliśmy i leżeliśmy na słońcu, jedliśmy zdrowe sałatki. Jedna rada.
Sprawdzać, jeszcze raz sprawdzać.
Monotematycznie. Dobrze, pani Aniu.
Ja będę monotematyczna, też sprawdzać. I przede wszystkim, co dużo czytać, internet, to jest otwarta księga.
Zdrowy rozsądek.
Tak, dokładnie.
Ale może też, i tu powiem od was, internet jest otwartą księgą i może nie pierwsze wyszukiwania w Google, które bardzo często są zapłacone i nie czaty. Trochę poszperać, znowu, to wymaga jednak trochę czasu. Pani Aniu, na koniec.
A może odpowiedzmy sobie na pytanie, czego my tak naprawdę szukamy?
O, tak.
Ale to jest, to jest temat na osobny program.
Oczywiście.
O głowie człowieka.
Ale jak ma być na koniec, to...
Dobra. Dziękuję Państwu bardzo. Drodzy słuchacze, zanim wyjedziecie na wakacje i będziecie chcieli sobie zrobić coś nowego, macie do tego absolutnie prawo, to przede wszystkim zastanówcie się, czy na pewno tego potrzebujecie, co to Wam przykrywa i czy macie czas, żeby wszystko posprawdzać, bo potem się może okazać, że będziecie pacjentami na przykład u dentysty. No. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nowy, wspaniały świat.